Kiedy otwieramy Pismo Święte, to musimy pamiętać, że chociaż przeczytamy o królach i wojnach, to nie jest to podręcznik do historii. Chociaż dowiemy się, jakie rośliny rosły w Izraelu w tamtym czasie, jakie zwierzęta tam żyły, to nie jest to podręcznik do przyrody. Biblia to podręcznik do tego, jak zdobyć niebo. I spróbujcie popatrzeć na Pismo Święte jak na podręcznik do modlitwy. Ewangelie, teksty Pisma Świętego uczą nas tego, jak się modlić. I chciałbym wam pokazać kilka takich miejsc, gdzie Bóg przez swoje słowo uczy nas modlitwy. Wiadomo, najlepszym nauczycielem jest sam Pan Jezus. I to On nauczył nas modlitwy Ojcze Nasz. Okoliczności przekazania tej modlitwy są bardzo wymowne. Apostołowie bardzo często podglądali Jezusa, jak się modlił. Byli ciekawi, co robi, kiedy się usuwa na bok, kiedy szuka samotności. A potem, jak do nich wracał po modlitwie, to widzieli, że był taki inny, taki odmieniony. I właśnie to, że Jezus był inny, spowodowało, że zapragnęli być tacy jak On. Taką zdrową zazdrością zapłonęli. Naucz nas modlić się. Chcemy być tak jak Ty. I Pan Jezus tą modlitwę przekazuje. Modlitwa jest trudna. Każdy z nas się zmaga z modlitwą. Myślę, że nie ma człowieka, który by nie przeżywał jakichś rozproszeń, pewnych oporów na modlitwie. Ale pomyślcie sobie, że im trudniej, tym ma większą wartość modlitwa. Zły duch wybaczy nam wszystko, ale nie wybaczy nam modlitwy, bo wie, jak bardzo Bóg nas wtedy przemienia. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zmienić myślenie o modlitwie, żeby nie widzieć w tym obowiązku coś, co jest ciężarem, ale przywilej. Zobaczcie, możemy mówić do Boga Ojcze. Możemy zwracać się do Niego Tato. I Bóg słucha. To jest dar, że człowiek może swoje myśli, słowa skierować do Boga. To jest przywilej. To ja potrzebuję modlitwy, a nie Bóg. Jeśli przestanę się modlić, jeśli nie będę się w ogóle modlić, Bóg nic nie straci. Jest doskonały. Natomiast ja tracę wszystko. Kiedy przestaję się modlić albo kiedy mi się nie chce, to jest tak, jakbym się odwracał plecami do Pana Boga i mówił: nie potrzebuję Twojej pomocy, nie potrzebuję Twojego wsparcia. A potem dziwię się, że przychodzi dzień następny i jakiś taki niedobry. Nie potrafię związać końca z końcem, taki rozdrażniony jestem. Bo Bóg chciał mi pobłogosławić na modlitwie, chciał mnie przygotować na ten dzień następny, a ja wzgardziłem tym darem. To ja potrzebuję się modlić, to ja potrzebuję tego czasu. Kiedy Mojżesz przebywał na górze Synaj i rozmawiał z Bogiem, kiedy się modlił, to jak wrócił, to jego twarz była przemieniona, była świetlista, była inna. Budziła taki szacunek i respekt. I słuchajcie, naprawdę widać po nas, w jaki sposób zaczęliśmy dzień. Moja twarz zdradza to, jak zacząłem dzień. Czy z Bogiem, czy lewą nogą. Pan Jezus daje nam tą modlitwę po to, abyśmy zmieniali się, aby On mógł mieć do nas przystęp. Drugi taki moment, kiedy Bóg nas uczy modlitwy, to jest Kana Galilejska. Tam Maryja zachowuje się w taki bardzo wymowny sposób. Ona zwraca się do swojego Syna Jezusa, Syna Bożego, bo widzi, że zabrakło wina. I zwraca się, czyli modli się jako człowiek do Boga i mówi: nie mają już wina. I tyle. Bardzo krótkie przedstawienie problemu. Nie mają już wina. Maria nie przedstawia rozwiązania tej trudnej sytuacji. Nie mówi: Jezu, uczyń cud, zrób, żeby było 500 litrów wina czerwonego, pamiętaj jeszcze o 200 litrach wina białego i jeszcze będą goście, którzy lubią wino różowe. Ale mówi krótko: nie mają już wina. I otwiera się na to, co jej syn uczyni. Zostawia Bogu wolną rękę, ufa. Pan Jezus powiedział kiedyś takie słowa: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi. I to jest właśnie ten przykład. Krótkie przedstawienie problemu. Spróbuj pomodlić się dzisiaj: Jezu, nie mam zdrowia. Jezu, nie mam siły. Jezu, źle się dzieje w mojej rodzinie. Jezu, pomóż. Ty wiesz, gdzie i jak. I w tym momencie Pan Bóg będzie działał. Jest taka wielka pokusa, która nas dotyka. Ja sam się na tym łapię, że widzę problem, sam go rozwiązuję, a potem chciałbym, żeby Pan Bóg mi to zrealizował. Żeby On mi tylko to wszystko klepnął: ja Ci już, Jezu, pomogłem. Nie. Bądź otwarty na to, jak Bóg może rozwiązać tą trudną sytuację, którą przeżywasz, ten brak, który jest w Twoim otoczeniu. To, co może dziwić i też zastanawiać tych, którzy poznają tą historię, jaka dokonała się w Kanie Galilejskiej, to reakcja Pana Jezusa, który mówi, no tak dosyć szorstko do Maryi: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Kiedy poznamy realia tamtego czasu, tamtej kultury, to zrozumiemy, o co chodzi. Otóż wyobraźcie sobie, że na weselu żydowskim osobno bawią się mężczyźni i osobno bawią się kobiety. Są dwa niezależne namioty, są dwa niezależne pokoje, gdzie mężczyźni i kobiety siedzą przy stole. I kobietom nie wolno wejść nieproszonym, bez pytania, do przestrzeni męskiej, do tego namiotu, gdzie bawią się mężczyźni. I jak Maryja wchodzi do tego namiotu, gdzie jest Jezus razem z mężczyznami i mówi mu: nie mają już wina, to pewnie wszyscy spojrzeli na nią z takim wielkim wyrzutem i zgorszeniem i na Jezusa. Co ona tu robi? Dlaczego ona tu weszła? Przecież nie powinno jej tu być. Ma swój namiot, swoje miejsce przy stole z kobietami. I patrzcie, Maryja jest tą, która pierwsza widzi brak, która chce zaradzić temu brakowi i nawet woli narazić samą siebie na złe spojrzenie, złe komentarze, jakieś uszczypliwe słowo. Tak bardzo jest zdeterminowana, aby pomóc. Ta historia nam pokazuje, że możemy nazywać Maryję naszą orędowniczką, naszą wspomożycielką, że możemy jej powierzać nasze intencje, żeby przekazała je Jezusowi, żeby nie zaniosła je do Boga. I ona w tym jest skuteczna, ona w tym jest, można powiedzieć, taka bezkompromisowa. Woli na siebie ściągnąć to, co trudne, byleby tylko człowiekowi pomóc. Warto przez Maryję powierzać nasze intencje. Kolejne miejsce, gdzie Jezus nas uczy modlitwy, to Jego przykład w Ogrodzie Oliwnym. Znamy tą modlitwę Pana Jezusa. Ojcze, zabierz ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Ojcze, nie chcę tego cierpienia, ale niech będzie tak, jak Ty chcesz. I zobaczcie, my to wypowiadamy jednym tchem. W Ewangelii to jest zapisane jako jedno zdanie. Pomiędzy nie chcę, boję się, to jest trudne, jest tylko przecinek, a tym bądź wola Twoja. Ale tak naprawdę pomiędzy nie chcę, a ufam, zgadzam się, były co najmniej 3 godziny takiej żarliwej modlitwy, żarliwego wołania do Boga. Jezus klęczał, Jezus padł na ziemię, a to jest znak, że naprawdę sprawa jest wielkiej wagi, życia i śmierci. Bo Żydzi normalnie modlą się na stojąco. Na kolana padają wtedy, kiedy naprawdę jest ciężko. I może tak być, że przyjdzie jakaś sytuacja, która nas przerasta. I trzeba pamiętać właśnie o tej scenie Pana Jezusa w Ogrójcu, kiedy woła: nie chcę, kiedy to jest trudne, zabierz. Mamy prawo krzyczeć do Boga, mamy prawo przed Bogiem otwierać nasze serce z pełnymi naszymi emocjami. To, co człowiek może zrobić najbardziej sensownego, kiedy sytuacja go przerasta, kiedy życie go dobija do ziemi, to właśnie uklęknąć i wołać do Boga. Wołać tak długo, dopóki nie przyjdzie pokój serca. Anioł umacniał Jezusa w ogrójcu. To była Boża odpowiedź na Jego modlitwę. Jezus mówi, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Nie starajmy się być tacy grzeczni na modlitwie, ale mamy być prawdziwi. Jeśli świat nam się wali, to mamy prawo krzyczeć do Boga i właśnie w taki sposób przeżywajmy tą sytuację. To, co jednak jest najciekawsze w tej historii w Ogrodzie Oliwnym, w tej modlitwie Pana Jezusa przed Jego męką, to, że ona jest przywołana w liście do Hebrajczyków. I tam autor natchniony mówi, że Jezus z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił modlitwę do Boga i został wysłuchany. Został wysłuchany w Ogrodzie Oliwnym. Słuchajcie, Pan Jezus prosił, żeby Bóg zabrał cierpienie, żeby zabrał krzyż. A przecież była męka, było ukrzyżowanie i słyszymy, że został wysłuchany. Bo Bóg dał mu zmartwychwstanie. Pan Bóg zachował go w inny sposób od śmierci. Nie w taki, że nie było tych wydarzeń, że ona nie przyszła, ale dał mu zwycięstwo nad śmiercią wieczne. Dał zmartwychwstanie. I na pewno słyszeliście wiele razy, że nie ma modlitw niewysłuchanych, że Pan Bóg reaguje na nasz los, że nie jest On mu obojętny. Słuchajcie, Bóg wysłuchuje naszych modlitw na 3 sposoby. Może tak być, że mówi, dobrze, dam Ci to, bo to jest dla Ciebie dobre, o co prosisz. Dam Ci to od razu. Może być tak, że Bóg mówi, poczekaj, jeszcze nie teraz, jeszcze módl się, bo przez tą modlitwę On nas przemienia. Jeszcze nie teraz, ale dam Ci. I może być tak, że Bóg powie, dam Ci coś lepszego. Coś, o czym Ty w tym momencie nawet nie marzysz i nawet sobie nie potrafisz wyobrazić. Tam w ogrójcu, kiedy Jezus tak mocno doświadczał lęku, niepewności, strachu przed cierpieniem, On nawet nie myślał po ludzku o zmartwychwstaniu. Był skupiony na tym, co się dzieje teraz. Bał się cierpienia. Bóg dał mu zmartwychwstanie. A że tak jest, konkretny przykład. Święta Monika. Znacie ją, matka świętego Augustyna. Zanim Augustyn został świętym, to był człowiekiem, który zakosztował niemalże każdego grzechu i żył naprawdę jak wielki łajdak. I marzeniem Moniki było tylko jedno, żeby jej syn Augustyn się ochrzcił. Bo jak Augustyn się ochrzci, to Bóg go znajdzie, to Bóg go zbawi, to będzie miał wieczność z Bogiem, bo będzie w Kościele, będzie miał wiarę. Tylko tyle. To było jej pragnienie. I modliła się 17 lat. I Pan Bóg wysłuchał tą modlitwę. Nie tylko dał chrzest, wiarę, ale i powołanie kapłańskie, powołanie biskupie i świętość. Dał to, o czym ona nawet nie potrafiła w tym momencie wielkiego bólu i strapienia, jak patrzyła na jego nędzne życie, pomyśleć i zamarzyć sobie. Gdyby ktoś jej powiedział wtedy, Moniko, twój syn będzie świętym, to ona by powiedziała, nie kpij ze mnie, bo jestem matką zbolałą. Widzisz, jak on żyje i jak się stacza. Pan Bóg potrzebował tych lat modlitwy, aby dać coś, o czym ona nawet nie pomyślała. Nie miała odwagi pomyśleć, bo widziała, jak trudna jest i dramatyczna sytuacja. I może tak być, że wołasz do Boga przez bardzo długi czas i Pan Bóg chce Ci dać coś lepszego, coś większego, co nie potrafisz jeszcze sobie teraz wyobrazić, o czym nie potrafisz teraz pomyśleć. Bóg wysłuchuje na trzy sposoby. Daje od razu, mówi poczekaj, dam ci coś więcej. I w końcu mamy też szkołę modlitwy w przypowieści o miłosiernym ojcu i tych dwóch synach, którzy się pogubili, tacie. Wiemy, że tą przypowieść zasadniczo interpretujemy jako o Bożym miłosierdziu, jako obrazie spowiedzi, pojednania, ale to jest piękne, że Słowo Boże jest tak bogate, że ono pokazuje nam także inne światła, inne sposoby zobaczenia tego, co jest ważne. Chodzi o tego syna marnotrawnego. W tej całej przypowieści on dwa razy zwraca się do swojego ojca. Dwa razy do niego mówi. Jeśli ten ojciec to jest Bóg miłosierny, a on człowiek, obraz nas, każdego z nas, to jest obraz modlitwy. Dwa razy się modli. Za pierwszym razem, kiedy chce odejść z domu, jest zbuntowany, to mówi: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Mówi: tato, daj mi, bo mi się należy. I słuchajcie, wiele osób właśnie w ten sposób się modli. Zatrzymuje się na tym: daj mi, bo mi się należy. Tak naprawdę to nic nam się nie należy, bo wszystko jest Bożym darem i łaską. Nikt z nas nie podpisywał umowy o pracę z Panem Bogiem. Na podstawie umowy o pracę należy mi się wynagrodzenie, bo pracę wykonałem. Ale wszystko w moim życiu jest darem. Bóg nie musi, Bóg daje z miłości. Daj mi, bo mi się należy. To jest taki obraz modlitwy niedoskonałej, pewnej karykatury. I potem, kiedy ten marnotrawny syn przechodzi przemianę nad tym świńskim korytem i wraca do ojca, to zwraca się do niego drugi raz i mówi wtedy: ojcze, uczyń mnie choćby jednym z najemników. Ojcze, uczyń mnie. I to jest ta modlitwa, do której mamy dorastać. Mamy się modlić: Boże, nie zmień tego, tamtego, tamtemu dołóż, temu jeszcze coś popraw, ale uczyń mnie bardziej cierpliwym, miłosiernym, wyrozumiałym. I ta modlitwa ma sens. I znowu przykład. Zobaczcie, święty Franciszek, ten, który odnowił Kościół, który znajdował się na zakręcie i wielkim kryzysie, właśnie w ten sposób się modlił. Znamy tą modlitwę. Dobry Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju, abym miał miłość tam, gdzie panuje krzywda, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło, gdzie panuje mrok. Uczyń mnie. Spróbujcie w ten sposób też pomodlić się dzisiaj. Boże, uczyń mnie Twoim człowiekiem w mojej rodzinie, tam, gdzie żyję, w pracy. Wiecie, można by tak jeszcze szukać kolejnych przykładów tego, w jaki sposób Pan Bóg nas uczy. Ostatni. To kobieta, która cierpiała na krwotok. Znamy historię. Ludzie cisną się do Jezusa, jest wielki tłum i ona gdzieś tam z tyłu podchodzi i dotyka się frędzli Jego płaszcza. Bez słowa, tylko dotyk. I Pan Jezus poznaje, że moc wyszła z Niego, że została uzdrowiona. Czym się różniła ta kobieta od tych wszystkich ludzi, którzy byli przy Jezusie? Przecież nie jeden z nich otarł się o Jezusa, pewnie na Niego wpadł, nadepnął, bo był tłum, było ciasno, a tylko ona doświadczyła cudu, bo miała intencję. I słuchajcie, przychodzicie na modlitwę, przychodzicie na mszę świętą, bardzo ważne jest, aby mieć intencję. Czasem jesteśmy tutaj z przyzwyczajenia, czasem z tradycji, ale jeśli człowiek ma intencję, ma potrzebę, to wtedy ta modlitwa idzie. Zobaczcie, wtedy, kiedy przeżywamy coś trudnego i wołamy do Boga, to potrafimy się modlić, czujemy, że ta modlitwa jest. A jak potem jest tak zwyczajnie, normalnie, bez jakichś wyjątkowych sytuacji trudnych, to już inaczej patrzymy na modlitwę. Mieć intencję, pomyśleć, o co proszę, za co dziękuję. I wtedy ta intencja, ona mnie mobilizuje do tego, ona mnie angażuje. ona właśnie może sprawić to, że będzie wiele osób, a ja jeden, moją intencją, moim pragnieniem, wyproszę u Jezusa to, co bardzo jest mi potrzebne. I na koniec, słuchajcie, w średniowieczu posługiwano się taką sentencją ars orandi, ars credendi. Mówili, powiedz mi, jaka jest twoja modlitwa, a powiem ci, jaka jest twoja wiara. To jest niesamowite. Bardzo łatwo określić swoje miejsce przed Panem Bogiem, kiedy popatrzę na swoją modlitwę. Moja modlitwa mówi mi, ile jest we mnie wiary, w jakim miejscu się znajduję. I największa pokusa, która przychodzi, którą próbujemy się usprawiedliwić, to jest pokusa, nie mam czasu. Kiedyś jak się spowiadałem i mówiłem, że tyle robię, jestem taki zaangażowany jako młody ksiądz i nie mam czasu na brewiarz, to mi taki starszy ksiądz powiedział, to ty jesteś niewierzącym księdzem. Oj, jak mnie to zabolało, jak to mnie to dotknęło, jak to niewierzący, przecież ja tak się staram. Ale właśnie w tym jest głęboka mądrość. To nie czas jest problemem. Problemem jest nasza wiara. Jeśli mam wiarę, znajdę czas na modlitwę. Jeśli mam wiarę, będę żył z Bogiem na co dzień. Jeśli tej wiary jest mniej, to te problemy będą się piętrzyć. Więc przez modlitwę umocnijmy siebie w wierze. Amen.